Amerykanie nie są w stanie dzisiaj już obsłużyć dwóch kierunków, dwóch wojen o charakterze regionalnym. Odpowiedzią Waszyngtonu może być próba porozumienia z Federacją Rosyjską, ażeby w trybie politycznym zablokować tą perspektywę wzrostu zaangażowania Rosji po stronie Iranu. I to jest scenariusz, który jest bardzo groźny dla państw europejskich. Stany Zjednoczone mają duże umiejętności w wygrywaniu małych, krótkich wojen. W wojnach regionalnych Amerykanie słabo się sprawdzają. Ale ta narracja rosyjska ma o tyle istotne znaczenie, że oni w ten sposób, opisując sytuację, mówią, że w gruncie rzeczy i Polska, i państwa bałtyckie są uczestnikami tej wojny. I za każdym razem Stillerman mi mówi, że on jest gotów udostępniać swoje technologie Polsce, a mało tego, jest wielkim zwolennikiem budowania środkowoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa w oparciu o porozumienie Polski i Ukrainy i w związku z tym jego technologie, jego zdolności, jego ludzie, jego dokonania są tym wkładem, który on jest gotów tutaj wnieść.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie oczywiście znajdziecie również w opisie pod tym filmem i tam znajdziecie też informacje o kodzie, wiosennym kodzie rabatowym dla naszych widzów. I jeszcze dodatkowy oczywiście kciuk dla Hammera, producenta pancernych telefonów takich jak ten. Wspierajcie nas Państwo na Patronite i na YouTubie, liczą się także kciuki, komentarze i oczywiście suby. Polecajcie nasze filmy znajomym. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, bo dzięki temu wsparciu możemy zachować niezależność i przygotowywać dla Was o godzinie 12 live. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie nową książkę Alberta Świdzińskiego z autografem. A moimi Państwa gościem jest Pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, Panie Marku.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan porozmawiać z historią realną w niedzielę, kiedy ten czas jest super, super cenny, no ale historia wściekle przyspieszyła i nie uznaje weekendów. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkim Państwu polecam książki Pana Marka Budzisza, Pauza strategiczna, Samotność strategiczna Polski, Wszystko jest wojną i najnowsza Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Dzisiaj, drodzy Państwo, niedzielne wydanie, na tapecie Iran oczywiście, ale również podpytam na koniec pana Marka, bo świeżo wrócił pan z Kijowa, prawda?
Tak, byłem w Kijowie, wróciłem wczoraj nad ranem, no właściwie już rano o 9:00.
O matko, to pewnie jest pan zmęczony bardzo, tym bardziej dziękuję za udzielenie tego wywiadu. Panie Marku, no to proponuję zacząć od Iranu, bo tym wszyscy żyjemy. Czy po miesiącu wojny, bo wczoraj był 28, trwają już 4 tygodnie, trwa amerykańska operacja, czy też amerykańsko-izraelska, widzi pan jakikolwiek scenariusz, w którym Trump mógłby jeszcze wygrać tą wojnę, wyjść z tego obronną ręką, czy też jednak im dłużej trwa ta operacja, tym bardziej znajduje się w pułapce?
No właśnie, czynnik czasu jest tutaj kluczowym, o czym mówiłem wielokrotnie, dlatego że ocena sytuacji, ale też i ocena konsekwencji tej wojny jest w sposób bezpośredni związana z właśnie z upływającym czasem. To jest coś, co wydaje mi się w Polsce nie dostrzegamy albo nie dostrzegamy w pełni. Im dłużej trwa ta operacja, tym skutki strategiczne, polityczne, też i w polityce wewnętrznej oczywiście, ale to nie musi nas aż tak bardzo interesować, dla amerykańskiej administracji, w ogóle dla pozycji Stanów Zjednoczonych będą odmienne. Można by powiedzieć, że krótka wojna, krótka zwycięska wojna byłaby wielkim sukcesem Donalda Trumpa. Im dłużej ten konflikt trwa, im dalej do jakichś przesądzeń na rzecz tego tandemu amerykańsko-izraelskiego, tym koszty zaczynają rosnąć, a perspektywa odniesienia sukcesu strategicznego maleje. Taka jest ogólna prawidłowość i nawet nie mając bardzo pogłębionych relacji o tym, co się w istocie dzieje na froncie, bo przecież te informacje są i ograniczone, i obie strony też uprawiają taką politykę, bym powiedział, dezinformowania opinii publicznej międzynarodowej co do przebiegu tego konfliktu. Ale nawet nie mając tej wiedzy albo narzędzi, żeby weryfikować te dane, o których, czy informacje, o których mówimy, już z samego faktu przedłużającego się konfliktu, co jest bezsporne, wynikają pewne konsekwencje o charakterze strategicznym. I warto na to zwrócić uwagę, bo one w większym stopniu niż sam rezultat tego starcia będą nas dotykały. To jest, wydaje mi się, coś, co powinno interesować naszą opinię publiczną z tego chociażby powodu, że konsekwencje strategiczne będą znaczące i one już są zapowiadane na przykład przez Donalda Trumpa, który mówi, że będzie pamiętał postawę państw europejskich. Mówi o tym, że europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, czyli Pakt Północnoatlantycki, tu nie miejmy złudzeń, to tchórze. No i że w związku z tym ten sojusz, w którym uczestniczymy i od którego w gruncie rzeczy taki jest chyba konsensus w Polsce, zależy nasze bezpieczeństwo, będzie w najbliższym czasie podlegał zasadniczym zmianom i pewnym, powiedziałbym, sprężyną tych zmian będzie właśnie administracja Donalda Trumpa. Już sam fakt takiej, powiedziałbym, negatywnej z naszej perspektywy dynamiki, jeśli o to chodzi, że Donald Trump będzie dążył do redefiniowania zasad, którymi wiąże, na podstawie których funkcjonuje Pakt Północnoatlantycki, już to jest konsekwentne, już to ma za sobą negatywne dla naszego poczucia stabilności przede wszystkim konsekwencje. Ale to już jest zauważane przez wielu graczy europejskich, którzy zaczynają mówić o jakichś strategiach nie tyle dostosowania, co asekurowania się na wypadek tych najgorszych czy najdalej posuniętych zmian. U nas tego nie ma, moim zdaniem. U nas hołdujemy takiej, bym powiedział, dość fideistycznej wierze. No, wiara jest z natury fideistyczna, to oczywiście tautologia. Czyli mamy postawę fideistyczną, wierzymy w jakiś sojusz, myślimy o sojuszach w kategoriach Związku Muszkieterów, ale tego rodzaju kategorie oceny sytuacji dobre są w literaturze i to tej nie najwyższych lotów. Tu obrażę miłośników Dima, ale to nie był jakiś wybitny pisarz, tak jak Karol May nie był wybitnym znawcą Dzikiego Zachodu, bo pisał swoje książki siedząc w więzieniu w Dreźnie, bo to był przecież znany oszust i hochsztapler. No ale zostawmy tę dygresję na boku. Trzeba prawidłowo zdefiniować sytuację, i to, co w moim odczuciu jest rzeczą niedobrą, jeśli chodzi o polskie nastawienie, to to, że my staramy się nie dostrzegać zachodzących zmian albo je bagatelizujemy. A one są bardzo głębokie i proponowałbym, żebyśmy właściwie temu poświęcili naszą rozmowę, bo to, kto wygra w wojnie między Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, jest ważne oczywiście, no ale nie aż tak istotne. Istotniejsze są konsekwencje tej wojennej sytuacji, a te konsekwencje już w sposób bezpośredni nas dotkną. One mogą nas dotknąć, tak jak powiedział Rutte w czasie niedawnej konferencji prasowej dwa dni temu w Brukseli, no wskazując na irańskie zdolności atakowania celów w Europie przy użyciu systemów rakietowych, bo jego zdaniem Iran ma takie zdolności, co potwierdza ta salwa dwóch co prawda rakiet, ale stronę archipelagu Chagos, czyli tam, gdzie znajduje się baza Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Więc sekretarz generalny NATO nie wyklucza, jak rozumiem, podobnego zachowania ze strony Iranu, gdzie celem mogłyby być państwa europejskie. Ale to akurat w moim odczuciu jest najmniej istotny problem w całej tej układance, o której warto rozmawiać. Znacznie istotniejszym problemem, jeśli tak to można nazwać, są deklaracje Donalda Trumpa.
Panie Marku, to ja proponuję w takim razie zaraz przeanalizować te deklaracje, bo on nie tylko sugeruje, że nie będzie pomagał krajom NATO w wojnie z Rosją hipotetyczną, ale jeszcze tam zaproponował taką opcję, nie płacisz, nie masz ochrony, ale jeszcze bardzo pana jednak proszę, bo to widzów bardzo interesuje. Mamy teraz jedno tylko pytanie o rozwój dalszych wypadków na samej wojnie jednak, bo mamy dzisiaj lawinę informacji, Reuters, Washington Post, inne źródła, że Amerykanie już kończą ten swój military build-up, tą koncentrację sił, już dotarł USS Tripoli, podobno docelowo ma być 17 tysięcy amerykańskich żołnierzy i jak wynika z przecieków ma być jednak inwazja lądowa w jakiejś formie, tylko pytanie po pierwsze jakiej, a po drugie czy pan wierzy w to, czy też widzi pan możliwość może w ten sposób, bo to nie kwestia wiary przecież, żeby na przykład takie potężne uderzenie w jakiś sposób odwróciło losy tej wojny i skłoniło jednak, nie wiem, do kompromisu reżim ajatollahów i Trump mógłby ogłosić jednak zwycięstwo.
Znaczy, gdybyśmy patrzyli na tę wojnę tylko przez pryzmat zdolności wojskowych, a przecież wiadomo, że wojna to nie jest domena wojskowych, wbrew potocznemu mniemaniu. Wojna to jest domena polityków i politycy prowadzą wojny, a tam, gdzie wojskowi decydują o przebiegu wojny, to tam najczęściej te państwa przegrywają konflikt. Przykładem bardzo często podnoszonym w rosyjskiej myśli strategicznej jest polityka obydwu państw niemieckich. Otóż oni uważają i cesarstwa, i III Rzeszy dla tego obydwu. Oni uważają, mam na myśli Rosjan, że cesarstwo dlatego przegrało I wojnę światową, że to nie politycy budowali cele tego konfliktu i narzędzia osiągnięcia tych celów, tylko wojskowi. Tam, gdzie wyłącznie wojskowi decydują z punktu widzenia takiej, nazwijmy to, praksologii wojskowej, no tam niestety wojny mogą być wojnami przegranymi. Rosjanie od wielu już lat zresztą tego rodzaju tezy ja pierwszy raz przeczytałem w przedmowie do wydania pism Moltkego Starszego, które to wydanie wyszło w Rosji w 1938 albo 1939 roku ubiegłego stulecia. Więc w tym sensie to nie jest wcale pogląd nowy dla rosyjskiego myślenia o wojnie. Nie o wymiarze wojskowym, tylko o całym zjawisku polityczno-wojskowym, jakim jest współczesny konflikt. W związku z tym dyskusja na temat tego, kto jest silniejszy wojskowo, kto ma szansę zadać boleśniejsze ciosy przeciwnikowi, jest w tym wypadku dyskusją bardzo zajmującą, ciekawą. Wiele osób żyje tymi kwestiami, ale ona jest nieistotna, a nawet powiedziałbym wtórna wobec spraw znacznie, znacznie ważniejszych. Gdyby wojna polegała tylko i wyłącznie na zdolności do zadania takich ciosów wojskowych przeciwnikowi, to sprawa wyglądałaby dość prosto. Stany Zjednoczone i Izrael mają tutaj dominującą przewagę i gdyby tylko to polegało na tym, to wojna powinna być wygrana przez ten tandem. Ale wcale tak być nie musi, również z tego powodu, że historia zna wiele przypadków wojen, które były przegrywane przez państwa silniejsze wojskowo. Mało tego, takie państwa, które kontrolowały znaczące obszary danego kraju. Tu jesteśmy jeszcze daleko od takiego scenariusza. No, już nawet nie mówiąc o Wietnamie, ale przypomnijmy, jak wyglądał konflikt, czy raczej inwazja rosyjska w Afganistanie. Tam Rosjanie też kontrolowali większą część kraju ze stolicą włącznie, nawet zainstalowali w Kabulu swoją marionetkę, a wojnę ostatecznie przegrali. W tym sensie to już nawet na poziomie dość potocznej wiedzy wiadomo, iż tak być nie musi, że przewaga wojskowa daje gwarancję zwycięstwa. W przypadku Iranu ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Iran jest państwem większym, górzystym. Władze obecne Iranu od 1979 roku przygotowywały się na scenariusz konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Jak się wydaje, przygotowały się dobrze. Zadają bolesne ciosy Amerykanom. Zniszczono systemy radarowe, zniszczono sporą już część, niestety sporą dla NATO i dla Amerykanów, amerykańskich zdolności tankowania myśliwców i innych samolotów w powietrzu, bo te uderzenia też były dość precyzyjne i skuteczne, więc w tym sensie Amerykanie i Izrael atakują olbrzymią liczbę celów i najprawdopodobniej te ciosy są bardzo bolesne dla Iranu, ale Iran wytrzymuje, to jest znacznie ważniejsze niżli sam fakt, że ciosy są bolesne i jest w stanie w sposób zorganizowany odpowiadać Stanom Zjednoczonym i również oczywiście Izraelowi. Ta zdolność do kontynuowania walki tutaj, ona nie zależy od zasobów, chociaż zasoby oczywiście mają zasadnicze znaczenie. Ona również zależy od stawki ryzyka czy stawki wytrzymałości. Reżim w Iranie walczy o przetrwanie, a w związku z tym ta stawka wytrzymałości jest usytuowana na zupełnie innym poziomie niż w przypadku Stanów Zjednoczonych i Izraela stawka odporności jest też inna niż stawka odporności Stanów Zjednoczonych. I to jest słaba, to jest w ogóle generalnie zawsze słaby punkt koalicji walczących z jednym przeciwnikiem, bo rachuby polityczne w przypadku elementów tej koalicji, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych i Izraela, one są różnie ukształtowane, one się, ta cena, którą państwa są gotowe zapłacić za kontynuowanie wojny, w obydwu tych przypadkach jest odmienna. Mogą powstawać w związku z tym napięcia i w tym sensie może to zaważyć na skuteczności zarówno trwania tych operacji wojskowych, jak i też na chęci akceptacji jakichś rozwiązań o charakterze politycznym. Więc tutaj mamy do czynienia z taką asymetrią, znaczącą asymetrią stawki ryzyka, co premiuje tych, którzy walczą o wszystko. No Wietnam też jest tutaj bardzo wyraźnym przykładem. Irański reżim znajduje się w dość podobnej sytuacji. Terytorium Iranu jest terytorium górzystym, trudnym do zdobycia, to jest państwo bardzo terytorialnie rozległe, a w związku z tym siły lądowe, które należałoby użyć, żeby pokonać tego rodzaju państwo, są na tyle duże, że dzisiaj można z pewnością stwierdzić, że ani Stany Zjednoczone, ani Izrael nie dysponują takimi siłami. Czyli scenariusz wielkiej wojny lądowej jest dzisiaj scenariuszem wykluczonym. Możemy mówić o jakimś ograniczonym konflikcie, ograniczonym terytorialnie i też jeśli chodzi o skalę zaangażowanych środków, czyli na przykład mówi się o zdobywaniu wysp znajdujących się czy to w cieśninie Ormuz, czy tej wyspy, na której znajdują się główne instalacje naftowe związane z eksportem oczywiście Iranu. To też nie jest łatwe z wojskowego punktu widzenia. Senator Graham może sobie mówić, że zdobyliśmy Iwo Jimę i zdobędziemy w związku z tym te wyspy, tym bardziej, że to nie on będzie tam szturmował, ani nawet nie jego dzieci, bo on dzieci nie ma, w związku z tym to dość łatwo tego rodzaju stawkę budować, tylko zastanawiałbym się, ale to jest pytanie w gruncie rzeczy retoryczne, czy nawet gdybyśmy mieli do czynienia z powtórką scenariusza Iwo Jimy, czy amerykańska opinia publiczna wytrzymałaby taką skalę strat po stronie atakujących żołnierzy. W związku z tym to bym był bardzo ostrożny i bardzo, bardzo uważnie śledził te deklaracje. Nie wykluczam jakiegoś uderzenia lądowego. Wiele na to wskazuje, że ono jest przygotowane. Nawet ten słynny wskaźnik pizzy został uruchomiony. Pentagon zwiększył zakupy pizzy w okolicznych pizzeriach, z czego się wywodzi, że większy sztab ludzi siedzi w tych centrach dowodzenia, a to zapowiada jakieś tam uderzenia, bo oczywiście mobilizacja tutaj też musi być po stronie po stronie amerykańskiej. Więc scenariusz lądowy będzie najprawdopodobniej miał miejsce. Iran odpowiada gotowością takiego rozszerzenia konfliktu na inne państwa regionu. Mamy do czynienia z deklaracjami, pierwszymi uderzeniami Huti. Mamy do czynienia z niebezpiecznym z punktu widzenia Zachodu oczywiście niebezpiecznymi trendami w Iraku, bo tam przecież też są te milicje szyickie, które są gotowe stanąć do walki po stronie Iranu. No i w tym sensie ta perspektywa rozlania się wojny na inne państwa regionu jest coraz bardziej realna. Tutaj trzeba też dodać coś, co jest chyba lekceważone w Polsce, a mianowicie wśród państw Zatoki, wśród państw arabskich Zatoki też mamy do czynienia z trendami, co ciekawe, rozbieżnymi. Niektóre z tych państw, takie jak Arabia Saudyjska, zaostrzają swoje stanowisko wobec Iranu i nawet deklarują gotowość wejścia bezpośredniego zaangażowania w konflikt po stronie tej koalicji amerykańsko-izraelskiej. Tutaj zmiany są też dość widoczne, bo Riad najpierw zabronił w ogóle nawet wykorzystywania przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej do przeprowadzania uderzeń, a teraz według doniesień medialnych znowu trzeba brać poprawkę, czy one są prawdziwe, ma się zgadzać na wykorzystywanie baz wojskowych lotniczych przez siły amerykańskie. Czyli tutaj trend jest dość wyraźny. Minister spraw zagranicznych i Arabii Saudyjskiej mówił publicznie, i to jest raczej już potwierdzone przecież, że cierpliwość Riadu nie jest nieograniczona, a w związku z tym tutaj może nastąpić zmiana postawy i zaangażowanie już takie bezpośrednie, czyli na przykład rozpoczęcie jakichś być może ograniczonych ataków przez państwa, niektóre państwa Zatoki na cele w Iranie. Są też państwa Zatoki takie, które szukają porozumienia z Iranem. No, tutaj też mamy do czynienia ze zróżnicowaną postawą. Te tendencje, o których się mówi i pisze, one pokazują, że ta, powiedziałbym, perspektywa rozszerzenia konfliktu jest perspektywą realną, to nie jest teoretyczne założenie. No i wreszcie mamy jeden element, na który jednak też trzeba zwrócić uwagę, dlatego że to jest zawsze związane z przedłużającą się wojną. Właśnie dlatego wojna przedłużająca się jest potencjalnie niebezpieczna, niezależnie od tego, czy mamy widoki na zwycięstwo, czy nie, bo rośnie pokusa po stronie państw trzecich, ażeby się w ten konflikt zaangażować w sposób większy niż jeszcze na początku. I dzisiaj wydaje mi się, że ta pokusa rośnie zarówno po stronie państw takich jak Ukraina, dajmy na to, której władze uznały, że to jest okoliczność zwiększająca możliwości Kijowa, dlatego ta podróż Zełenskiego do państw Zatoki Perskiej i porozumienia, o których już ukraińska prasa pisze. No ale wydaje mi się również, że mamy do czynienia z dość wyraźnym wzrostem zaangażowania na przykład Rosji, jeśli chodzi, dajmy na to, o dane zwiadowcze, które są udzielane stronie irańskiej. I to też jest tendencja, która jest tendencją niebezpieczną, bo jeżeli ten trend będzie kontynuowany, Rosja zacznie się coraz bardziej angażować w wojnę po stronie Iranu, to oczywiście będzie to miało wpływ na z kolei relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją. I tu paradoks tej sytuacji polega na tym, że ten wpływ wcale nie musi być taki, jak wielu komentatorów w Polsce uważa. Czyli jeżeli Rosja zacznie się angażować po stronie Iranu w sposób wyraźniejszy niż do tej pory, to spowoduje zaognienie relacji między Waszyngtonem a Moskwą. Per saldo zaangażowanie amerykańskie w wojnę na Ukrainie może ulec zwiększeniu albo gotowość do takiego zaangażowania. Ta tendencja wcale nie musi tak wyglądać i to zresztą jest już podejmowane przez szereg ośrodków analitycznych czy przedstawicieli dyplomacji w państwach europejskich. Otóż wydaje mi się, że w Europie raczej dominuje pogląd odwrotny, a mianowicie Jeśli Rosja zacznie sygnalizować gotowość głębszego zaangażowania w konflikt po stronie Iranu, a wydaje mi się, że to ma miejsce chociaż jeszcze małymi kroczkami, to odpowiedzią Stanów Zjednoczonych nie będzie wzrost, że tak powiem, zaangażowania na tych kierunkach przeciwko Rosji, czyli przede wszystkim na Ukrainie, bo tu się liczy czynnik zasobów, a tych zasobów Amerykanom zaczyna po prostu brakować. Amerykanie nie są w stanie dzisiaj już obsłużyć dwóch kierunków, dwóch wojen o charakterze regionalnym, bo przecież taką jest wojna na Ukrainie i taką jest wojna w Iranie. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z tak wrażliwym elementem amerykańskiej polityki, to wielu ekspertów uważa, i ja podzielam ten pogląd, że odpowiedzią Waszyngtonu może być próba porozumienia z Federacją Rosyjską, ażeby w trybie politycznym zablokować tą perspektywę wzrostu zaangażowania Stanów Zjednoczonych po stronie Iranu. I to jest scenariusz, który jest bardzo groźny dla państw europejskich. Temu próbuje przeciwdziałać Zełenski. Ja tak interpretuję jego podróż do państw Zatoki. On próbuje pokazać, że Stany Zjednoczone nie są jedynym gwarantem bezpieczeństwa. To w ogóle jest ciekawa sytuacja. Tylko że Ukraina może być jakimś elementem budowania tego systemu bezpieczeństwa. A per saldo w związku z tym to jest budowa już scenariusza asekurowania się na jakąś formułę porozumienia amerykańsko-rosyjskiego. Ja nie twierdzę, że to porozumienie już jest na horyzoncie albo bardzo wyraźnie się rysuje. Ja tylko mówię o tym, no, że taka jest mechanika sił i środków. Im bardziej Amerykanie będą się wojskowo angażować w wojnie z Iranem, im bardziej to będzie wymagało przesuwania kolejnych zasobów z innych teatrów amerykańskiej odpowiedzialności, a oni już zapowiedzieli wycofanie części potencjału z państw azjatyckich i rozważa się też wycofanie części potencjału z Europy. Dostawy na rzecz Ukrainy też ulegają jakby zamrożeniu czy spowolnieniu. No a w związku z tym tu mamy pewną ekonomię sił i środków. Im dłużej ta wojna trwa, tym te trendy będą mocniejsze. W efekcie amerykańska obecność wojskowa, czy to w Europie, czy na Dalekim Wschodzie, może być w perspektywie i w związku z tą wojną może podlegać osłabieniu. Na to się oczywiście nakłada pewna emocja administracji amerykańskiej i samego Donalda Trumpa. On wcale tej emocji czy tych emocji nie skrywa, to jeszcze niestety dodatkowo pogłębia obszary ryzyka, o których tutaj mówimy.
No właśnie, panie Marku, żeby zamknąć ten wątek, to ja widzę, że sytuacja się komplikuje, tak jak pan mówi, na tylu poziomach. Gospodarczym, to jest oczywiste, bo to Zatoka Perska, czysto politycznym, regionalnym, ale również w wymiarze tej wielkiej rywalizacji mocarstw. I teraz ja tak się zastanawiam, że ta wizja tej rysowana przez amerykańskich strategów tego desantu, tej inwazji lądowej, to jest bardzo ryzykowna operacja. To znaczy, to oczywiście może się powieść, ale może też zakończyć się blamażem. I teraz gdybym ja tylko chciałem powiedzieć, że gdybym był Trumpem, dałbym się w taką wojnę wpakować, to bym się jednak próbował dogadać. Ale chciałbym teraz zapytać pana krótko, a co z takim czysto psychologicznym aspektem tego? No bo Trumpowi bardzo trudno będzie przy jego rozbuchanym, powiedziałbym, ego zaakceptować jakiś kompromis z tymi Irańczykami. Czy widzi pan możliwość na przykład, że nie eskalacja, tylko deeskalacja, czyli niespodzianka? Na przykład, nie wiem, za 3-4 dni dowiemy się, że jednak się dogadali.
Widzę taką możliwość. Mamy do czynienia przecież z takimi inicjatywami dyplomatycznymi, gdzie tutaj chyba główną rolę odgrywa Pakistan, ale nie wyłącznie przecież. Mieliśmy do czynienia ze spotkaniem ministrów spraw zagranicznych, tych czterech głównych graczy bliskowschodnich, czyli Pakistanu, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Egiptu. Tu warto oczywiście przypomnieć, że Pakistan podpisał z Arabią Saudyjską taki dość daleko idący pakt, taki sojusz wojskowy, pakt, w którym zawarte są zobowiązania do zaangażowania wojskowego, jeżeli drugie państwo zostanie zaatakowane. To jest akurat dzisiaj kazus Arabii Saudyjskiej, bo nie ulega wątpliwości, że że to państwo jest atakowane przez Iran. Z kolei bliska współpraca z Egiptu i Arabii Saudyjskiej no, ma charakter już współpracy wieloletniej. To są państwa blisko ze sobą powiązane, współpracujące wojskowo, realizujące dość zbliżoną też w związku z tym politykę regionalną. Nową czy pewną rzeczą, na którą bym tu zwrócił uwagę, jest obecność w tym gronie Turcji, dlatego że Turcja miała trudne relacje wcześniej z Egiptem, przede wszystkim na tle no, stosunku do Bractwa Muzułmańskiego, które przez Turcję było wspierane, a przecież te rządy Bractwa Muzułmańskiego zostały obalone przez obecnego prezydenta Sisi, mowa o prezydencie Egiptu. Więc w tym sensie to zaangażowanie Turcji wydaje mi się jest związane z reakcją Turcji na coś, co u nas się nie dostrzega, a warto, żeby dostrzec, czyli takim zaniepokojeniem państw regionu nie tylko polityką Iranu, ale również polityką Izraela. Bo ja to odczytuję również w takich kategoriach, że gdyby się okazało, że tę wojnę z Iranem Izrael wygrywa, jednocześnie prowadząc operacje w Libanie, no to znaczenie regionalne Izraela uległoby zasadniczej zmianie, wzmocnieniu i w tym sensie ta inicjatywa tych państw regionu ma z jednej strony najprawdopodobniej doprowadzić do politycznych rozwiązań, jeśli chodzi o ten konflikt, jak z drugiej strony też nie dopuścić do sytuacji nadmiernego wzrostu znaczenia Izraela. Tu te dwa cele są chyba połączone. Te państwa są zainteresowane, tak ja oceniam, z równoważeniem sytuacji. Więc w tym sensie ja uważam, że wysiłki tych graczy regionalnych są tutaj paradoksalnie zbieżne z oczekiwaniami amerykańskimi. Moim zdaniem Trump chciałby się z tej wojny wycofać, nie na każdych warunkach. Ta wojna musi mieć charakter, czy zakończenie raczej tej wojny taki, żeby Trump mógł ogłosić na cały świat, i to jeszcze w sposób przekonujący, zwycięstwo. No nie będzie takim scenariuszem zgoda na przykład na to, że Iran blokuje cieśninę Ormus, a ci, którzy chcą pływać po tym akwenie, muszą płacić grube opłaty na rzecz Iranu. To nikt na świecie nie uzna, gdyby tym miała się zakończyć wojna, że Stany Zjednoczone ten konflikt wygrały. Więc w tym sensie na razie niewiele więcej można powiedzieć o perspektywie politycznej, prócz tego, że wysiłki trwają. Myślę, że amerykańska administracja już doskonale wie, że przedłużanie się tego konfliktu nie jest wcale korzystne dla Stanów Zjednoczonych. To było bardzo wyraźnie widać z reakcji Marco Rubio. On rozmawiając z dziennikarzami, no dość nerwowo, najdelikatniej rzecz ujmując, się zachowywał. Więc jest bardzo dużo sygnałów z wnętrza Białego Domu i amerykańskiej administracji, że oni mają świadomość faktu, iż w gruncie rzeczy znaleźli się trochę w sytuacji złapał kozak tatarzyna. I teraz wszyscy tutaj szukają gorączkowo jakiegoś rozwiązania. Nie wiemy, czy ono zostanie znalezione. Nie wiemy też, bo przecież mamy tu do czynienia z blokadami informacyjnymi, jaka jest sytuacja w samym Iranie i w elicie władzy tego państwa. Nie wiemy, czy tam nie ukształtowała się jakaś grupa chcąca rozmawiać. Trump mówi, że się ukształtowała. Irańczycy temu zaprzeczają, więc mamy słowo przeciwko słowu. No i zmuszeni jesteśmy spekulować. Te spekulacje są po prostu trochę jałowym zajęciem w sytuacji, kiedy nie ma dostępu do informacji.
No tak, panie Marku, ja widziałem dzisiaj Washington Post, jest taki tytuł, nie wiem, czy pan widział, nagłówek. Głównym celem operacji amerykańskiej w Iranie stała się odblokowanie cieśniny Ormus. No, nie chcę być złośliwy, ale ta cieśnina była otwarta wcześniej, więc można powiedzieć, że Amerykanie rozwiązują bohatersko problemy, które sami wywołali. Taki paradoks jest tej wojny. Natomiast jeszcze mam taką jedną refleksję po tym, co pan powiedział o tym, że wojna jest de facto przedłużeniem polityki. No rzeczywiście, to jest trochę tak, jak wyczerpują się wszystkie opcje dyplomatyczne, no to przemawiają działa. Ale mam takie wrażenie, że w tej wojnie nie tylko nie wyczerpano wszystkich opcji dyplomatycznych, ale na stole w Genewie było całkiem sensowne z perspektywy amerykańskich oczekiwań rozwiązanie tego problemu wokół nuklearnego Iranu, a mimo to zaatakowano. Muszę powiedzieć, że nie do końca rozumiem, dlaczego Ameryka weszła do tej wojny tak bardzo ryzykownej.
No, myślę, że nie jest pan jedyny. Ta dyskusja jest dyskusją trwającą i ona jeszcze pewnie będzie długo trwała. Wojna to zjawisko polityczne przede wszystkim z tego powodu, że o jej wybuchu i zakończeniu decydują politycy w oparciu o pewien plan gry, który to plan gry musi mieć charakter polityczny. On nie może być wyłącznie wojskowy.
Dokładnie.
Trzeba przewidywać różne scenariusze i mieć w związku z tym wyraźnie sformułowane cele tego rodzaju działania, w tym wypadku użycia siły. Im bardziej ten plan wojny jest ograniczony, tym większa szansa na sukces i na zwycięstwo. O tym zresztą pisał, czy pisze Steven Biddle, to jest znany, bardzo szanowany amerykański ekspert wojskowy, profesor jednego z tamtejszych uniwersytetów, autor takiej fundamentalnej i nadal bardzo często cytowanej pracy Military Power. On w tym artykule Foreign Affairs właśnie zarzuca Trumpowi to, że on nie sformułował pewnego racjonalnego planu gry politycznej. Żeby ten plan był racjonalny, on musi mieć cele postawione, które są możliwe do osiągnięcia. No nie można stawiać celu, znaczy można oczywiście stawiać cel pod tytułem obalenie reżimu, z którym się walczy, a potem być zdziwionym, że ten reżim mobilizuje wszystkie dostępne sobie zasoby, bo walczy o życie. W tym sensie takim mistrzem ograniczonych wojen był Bismarck, który tak wygrywał wojnę, ażeby też nie dopuścić do sytuacji, że pokonani przez niego przeciwnicy są jego zajadłymi przez następne dziesięciolecia wrogami, bo to przecież nie o to chodzi. Bismarck pokonał Austro-Węgry i pozbawił w gruncie rzeczy też Wiedeń takich marzeń o odegraniu roli zjednoczyciela świata niemieckiego. Tę rolę przejęły Prusy, no ale wygrał tę wojnę w taki sposób, że nie zablokował aliansu Niemiec z Austro-Węgrami. No, alians państw centralnych jest tego przecież oczywistym dowodem. Więc w tym sensie Biddle zarzuca Trumpowi przede wszystkim grzech pychy. I niewykluczone, że ma tutaj rację. Amerykanie są w ogóle przekonani o własnej wielkiej sile i nieograniczonych możliwościach. I niestety, jak z kolei napisała, o ile dobrze pamiętam, Rebecca Lissner i Mira Rupp-Hopper, no to są obydwie autorki związane z poprzednią administracją. Generalnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone mają duże umiejętności w wygrywaniu małych, krótkich wojen, no takich jak na przykład interwencja w Panamie, na Grenadzie, czy ostatnio w Wenezueli, i wielkich wojen, takich, które wymagają mobilizacji olbrzymich zasobów i nie ma już w związku z tym dyskusji, czy mobilizować, czy nie. To jest przesądzone. W tym sensie Amerykanie bardzo pragmatycznie nastawieni. Jak już podejmą decyzję, no to ją konsekwentnie realizują, wykorzystując swój potencjał. To jest przykład oczywiście II wojny światowej. Ale w tych wojnach, których rozmiary są, no powiedzmy, pomiędzy krótkimi operacjami a wielkim konfliktem, Amerykanom idzie słabo i w ostatnich dziesięcioleciach takie wojny przegrywali. No bo właśnie dlatego, że ta cena polityczna, którą trzeba płacić, bywa zbyt wysoką. I to jest przykład i Afganistanu, i przede wszystkim Wietnamu. W wojnach regionalnych Amerykanie słabo się sprawdzają. No i teraz oczywiście jest jeszcze ta kwestia, co do której nikt nie ma pewności, a mianowicie, czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z wojną regionalną o przedłużającej się czasie trwania. Na razie mamy miesiąc tego konfliktu. My też jesteśmy bardzo niecierpliwi. wojny i te, o których mówiłem, trwały latami, w związku z tym dzisiaj trudno w ogóle o takim scenariuszu mówić. Jeżeli by się Trumpowi udało wywikłać z tej wojny w najbliższych tygodniach, to prawdopodobnie konsekwencje, jego konsekwencje polityczne będą nieco mniejsze niż by były, gdy ta wojna będzie trwała dłużej. Ale konsekwencje dla amerykańskiego systemu sojuszniczego, one już są, wydaje mi się, nieuchronne i już nawet w sytuacji takiego krótkiego konfliktu możemy mówić o tutaj następujących zasadniczych zmianach. Więc w tym sensie, czy Amerykanie tę wojnę wygrają, czy Amerykanie ją przegrają, czy ona się zakończy za tydzień, czy za pół roku, to konsekwencje polityczne są już znaczące i warto też się oczywiście w związku z tym opisywać.
No dobrze, no to przechodzimy w takim razie do drugiej części rozmowy, to znaczy jaki to będzie miało wpływ na NATO. Trump chyba ze 6 razy, tak jak naliczyłem w trakcie tej wojny, mówił, że jest bardzo rozczarowany europejskimi sojusznikami, którzy nie przyszli mu na ratunek, kiedy ta wojna zaczęła nie iść po jego myśli. W związku z tym on wyciągnie z tego konsekwencje i jak rozumiem jego wypowiedzi, skoro wy mi nie pomogliście walczyć z Iranem, to ja wam nie będę pomagał walczyć z Rosją. Czy ja dobrze odczytuję ten sygnał strategiczny? To jest pierwsze pytanie. A po drugie, czy to jest może chwilowy kaprys Trumpa, panie Marku, po prostu, a nie wiem, czy po jego odejściu, czy po opadnięciu emocji, może Ameryka wróci do takiej transatlantyckiej, tradycyjnej swojej polityki?
Najpierw powinniśmy opisać tę sytuację. Czy, zarówno Trump napisał tam na swoim koncie w sieci Truth, jak i też mamy do czynienia z takimi, powiedziałbym, opiniami anonimowo formułowanymi, ale przywoływanymi przez prasę europejską dyplomatów amerykańskich, które to wskazują na coś, co można określić bez przesady jako znaczący kryzys zaufania w relacjach atlantyckich. I to jest kryzys obopólny. Znaczy zarówno Trump, jak to mówi, jest rozczarowany tchórzliwymi, to też jego słowa, sojusznikami europejskimi, jak i sojusznicy europejscy są rozczarowani, najłagodniejsze to jest sformułowanie, polityką Trumpa. I w tym sensie sam fakt kryzysu w tych relacjach nie jest, jak się wydaje, kwestionowany, czy nie podlega wątpliwości. Pytanie oczywiście, na ile ten kryzys jest głębokim i na ile on będzie miał swoją kontynuację. I tutaj mamy do czynienia z takimi informacjami, które są, jak sądzę, wymowne. Znaczy, po pierwsze, pojawiły się doniesienia z Białego Domu, też formułowane przez anonimowych urzędników, że w związku z tym rozczarowaniem Donalda Trumpa do sojuszników europejskich, on rozważa dwie opcje. Pierwszą opcją jest zmiana charakteru relacji w obrębie sojuszu. A mianowicie w świetle tej narracji te państwa, które nie wydają 5% PKB na swoje bezpieczeństwo, nie mają głosu, jeśli chodzi o, czy nie powinny mieć głosu, jeśli chodzi o wewnętrzne procedury w NATO. Co więcej, Trump nawet poszedł dalej, deklarując, że dotyczy to również stanu wojny. Dobrze należy to zrozumieć. Również z tego powodu, że w ubiegły czwartek, o ile dobrze pamiętam, a może to była środa, to chyba nie ma znaczenia ten jeden dzień, NATO opublikowało kolejne swoje analizy, tym razem za rok 25, dotyczące poziomu wydatków wojskowych państw członkowskich. No, czyli musimy to odnieść do jakichś realnych miar, które kwatera główna w Brukseli właśnie opublikowała. I co wynika z tych miar? No, wynika ni mniej, ni więcej, jak tylko to, że żadne z państw członkowskich nie wydaje 5% PKB na swoje bezpieczeństwo.
Ameryka też nie.
Liderem jest tutaj Polska. Polska wydaje najwięcej. Stany Zjednoczone też nie wydają. Mało tego, Stany Zjednoczone, o ile w przypadku innych państw europejskich od roku 2014, czyli od tego szczytu w Walii, obserwowaliśmy wzrost tych wydatków wojskowych w państwach europejskich, z niskiego poziomu oczywiście, ale wzrost. O tyle w Stanach Zjednoczonych ten ruch między rokiem 2014 a 2025 był w drugą stronę, czyli Amerykanie zmniejszali w relacji do PKB, warto o tym pamiętać, bo nie w liczbach bezwzględnych, swoje wydatki na zbrojenia.
Przecież to jest około 1-4%, prawda? Ameryka 3,5 wydaje.
Chyba nawet, ale to...
Więc Amerykanie trochę sami się pozbawią głosu, jeżeli wprowadzą taką
właśnie,
zasadę.
No właśnie, wydaje mi się, że nie o tym myśli Donald Trump. Bo te jego deklaracje, może racjonalizujemy, oczywiście jest legion zwolenników tezy, iż Trump to szaleniec i w związku z tym prowadzi szaloną politykę, a co to oznacza, że nie ma sensu umysłowo starać się zgłębić tego, co on tam chce. No ale przyjmijmy, że ta polityka nie jest tak szalona. Ja uważam, że nie jest. Jest też wiele głosów na ten temat wśród amerykańskich ekspertów. Oni też nie uważają, że polityka Trumpa jest szalona. Mało tego, ja w ogóle uważam, jak śledzę, a staram się śledzić dość uważnie amerykańską debatę, tam jest bardzo dużo głosów mówiących o tym, że polityka Trumpa, sojusznicza polityka Trumpa jest polityką złą, że jest polityką, której skutki będą fatalne dla Stanów Zjednoczonych, że osłabienie systemu sojuszniczego będzie niekorzystne dla amerykańskich zdolności projekcji siły. Więc w tym sensie tam jest dużo głosów krytykujących Trumpa, uważających, że on źle rozpoznaje sytuację światową, przecenia amerykańskie siły, lekceważy sojusze, to jest wszystko bardzo twardo, a nawet brutalnie krytykowane. Ale mówiąc uczciwie, ja się nie spotkałem wśród poważnych ekspertów z takimi głosami mówiącymi o tym, że polityka Trumpa jest szalona, w związku z tym nie ma sensu w ogóle jej analizować, no bo rojenia szaleńca są czymś, z czym się powinni zajmować lekarze, a nie politolodzy i eksperci do spraw polityki międzynarodowej. Więc to tylko u nas w Polsce, ja uważam to za pewien przejaw intelektualnej bezradności. Mówi się o tym i zadowala się mówieniem o tym, że Trump jest ekscentrykiem, politykiem szalonym, miotanym własnymi ambicjami czy pychą. No, a jeszcze niektórzy dodają do tego jakieś scenariusze spiskowe, że tam został nagrany, sfilmowany, że Putin ma na niego kompromaty, Izrael w gruncie rzeczy podobnie, w tym sensie on nie jest samodzielnym politykiem. To już w ogóle odsuwam na bok, bo to w gruncie rzeczy by nas skazywało na rolę no, takiego niemego obserwatora, co się dzieje i nie można by było racjonalnie tego oceniać. Więc wróćmy do racjonalnej oceny tego, co Trump powiedział i co wynika z tych badań i analiz opublikowanych przez NATO. No wynika nie mniej niż nie więcej niż to, że w gruncie rzeczy artykuł 5 ulega zawieszeniu i wszystkie procedury związane z kształtowaniem w trybie konsensualnym stanowiska NATO wobec jakichś zagrożeń wojennych ulegają również zawieszeniu. Bo z wypowiedzi Trumpa nie wynika to, że Stany Zjednoczone również miałyby zamrozić swoją obecność czy swoje możliwości. On wręcz przeciwnie. On mówi, że zdolności wojskowe Europejczyków są niewielkie. NATO to jest w gruncie rzeczy sojusz, któremu funkcjonalność zapewniają siły amerykańskie, co oznacza, że Amerykanie bronią Europejczyków. To jest stały nurt jego rozważań. No a w związku z tym to Amerykanie mają zdolności, a Europejczycy tych zdolności nie mają. To jest jakby jego diagnoza sytuacji. Nie wchodzę w ocenę, czy ma rację. Moim zdaniem ma rację. No i jeżeli w związku z tym mówi, że teraz ci, co nie płacą, to nie są bronieni i w ogóle nie mają głosu w NATO, to nie należy to interpretować jako no, takie samoograniczenie dla Stanów Zjednoczonych, tylko wręcz przeciwnie, jako pełny woluntaryzm. To Ameryka ma decydować w oparciu o własny rachunek strategiczny, komu z sojuszników pomagać, a komu nie pomagać. To oznacza w gruncie rzeczy likwidację czy unieważnienie artykułu 5, tak jak on u nas jest rozumiany. No bo on u nas jest rozumiany, o tym mówił pan premier Tusk, jako zasada muszkieterów. Wszyscy za jednego, wszyscy jeden za wszystkich. To oczywiście jest raczej wishful thinking niż opis sytuacji.
Dokładnie.
Bo lektura tego artykułu raczej rewidowałaby ten punkt widzenia, który tutaj pan premier formułował, ale Trump jeszcze to podkreśla. Ci, co nie mają głosu, nie uczestniczą de facto w pracach Paktu Północnoatlantyckiego. On zmienia w związku z tym swój charakter. To Amerykanie mają decydować, co jest rzeczą dla bezpieczeństwa Europy ważną, no bo oni też ponoszą w związku z tym nakłady i dają realne zdolności wojskowe. Z tym należy też wiązać drugi element, no bo co też wynika z tych szacunków poziomu wydatków wojskowych NATO, amerykańskich wydatków wojskowych i europejskich, czyli tak zwanej całej reszty. Przypominam, że amerykańscy politycy obecnej administracji twardo podnosili kwestię parytetu wydatkowego. Otóż oni formułowali taką tezę, iż Stany Zjednoczone powinny wydawać mniej więcej połowę tego, co całe NATO, a to oznacza, że reszta NATO powinna wydawać znacznie więcej niż dzisiaj. No realia, gdybyśmy to przenosili na liczby bezwzględne, wygląda tak. W 25 roku w tej metodologii liczenia kwatery głównej, bo to nie jest takie proste, z tego wynika, że europejska część NATO plus Kanada wydaje gdzieś około 550 miliardów dolarów na bezpieczeństwo, a Amerykanie z grubsza rzecz biorąc 850 miliardów dolarów na bezpieczeństwo. Co by oznaczało, że Europa musi zwiększyć swój poziom wydatków, żeby dojść do tego parytetowego podziału około 300 miliardów dolarów z obecnych 550. W cenach stałych, tam z punktem odniesienia roku 2021, bo tak się liczy w NATO, to przynajmniej Rutte tak taką analizę zaprezentował. To jest w ogóle nierealistyczne dzisiaj. Znaczy Europa nie będzie wydawała jako cała, czy europejscy członkowie NATO, takich pieniędzy. Nie ma tych pieniędzy, budżety tych państw nie mają. Niektóre państwa uważają, że to jest w ogóle im niepotrzebne, bo się nie czują zagrożone. To jest cały ten duży wątek dyskusji. A co więcej, warto przecież pamiętać, że Donald Trump zapowiedział wzrost budżetu Pentagonu do 1,5 biliona dolarów, czyli o 50% w najbliższych latach. Jeżeli to mu się uda zrealizować, bo to też nie jest sprawa otwarta, to ta różnica między Europą a Stanami Zjednoczonymi jeszcze się pogłębi w tym obszarze. Czyli to, o czym Donald Trump mówi, że ten, kto nie płaci, nie będzie broniony, jeszcze niestety może ulec pogłębieniu. Więc w tym sensie ja te jego zapowiedzi traktuję jako próbę całkowitego odwrócenia relacji w samym NATO. Znaczy odejścia od tego, co Alexander Stubb, prezydent Finlandii w wywiadzie dla The Telegraph określił mianem dobrotliwego hegemona. Otóż jego zdaniem, mówię o opinii Stubba, Stany Zjednoczone po 1945 roku, budując ten system bezpieczeństwa Europy, był takim dobrotliwym hegemonem, który to hegemon godził się na sytuację, a może nawet sam chciał. Dzisiaj to już nie ma znaczenia, czy to się godził, czy chciał, na sytuację, kiedy on większe nakłady ponosił niż partnerzy, którzy byli przez niego chronieni. Dzisiaj Trump sygnalizuje chęć rewizji tych relacji. I niektórzy amerykańscy eksperci, tacy jak Joseph Nye chociażby, oni uważają, że Amerykanie generalnie za czasów administracji Trumpa zmieniają swoje podejście do systemu sojuszniczego. Na czym ta zmiana polega? Bo to wydaje mi się kluczowe z punktu widzenia również naszej przyszłości. Otóż Amerykanie nie chcą być dobrotliwym sojusznikiem, takim, który mając większe możliwości, mając większy potencjał ekonomiczny, mając większy potencjał ludnościowy, mając też oczywiście większe interesy w wymiarze globalnym niż państwa regionalne, godzi się na sytuację własnego większego wkładu w ten wspólny system bezpieczeństwa. Dzisiaj Stany Zjednoczone, te asymetrie dotychczasowe, bo oni więcej byli zaangażowani niż Europejczycy, dzisiaj Stany Zjednoczone chcą wykorzystać na swoją korzyść. O tym mówi Joseph Ney. On mówi, że polityka Trumpa sprowadza się w gruncie rzeczy do wykorzystania asymetrii we wszystkich relacjach, czy to w relacjach handlowych, czy to w relacjach wojskowych, na korzyść Stanów Zjednoczonych. Czyli myślenie w gruncie rzeczy ulega odwróceniu. Jeżeli dzisiaj Stany Zjednoczone wnoszą znacząco większe zdolności wojskowe do wspólnego systemu bezpieczeństwa, to to jest dźwignia, którą Trump będzie się posługiwał po to, żeby wymusić pewne korzyści dla Stanów Zjednoczonych. Czy to w postaci wzrostu nakładów z partnerów europejskich, a jeśli ten wzrost jest niemożliwy, ustępstw o charakterze politycznym. To jest zasadnicza, fundamentalna różnica. I teraz jeśli mowa o tych ustępstwach o charakterze politycznym, bo wszyscy w Europie wiedzą, że nikt nie zacznie o 50% więcej wydawać na własne bezpieczeństwo. Takich pieniędzy nie mają rządy państw europejskich i w dającej się przewidzieć perspektywie czasu ich mieć nie będą. To jest przypadek zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Francji, może w najmniejszym stopniu Niemiec, ale to po prostu jest tak, to są takie bolesne realia. Budowa zdolności też przecież trwa. Otóż w związku z tym w państwach europejskich i też już mamy do czynienia z wieloma tego rodzaju wypowiedziami, pojawia się taka obawa, iż następuje wraz ze zmianą charakteru systemu sojuszniczego, będą odgrywały większe znaczenie pewne zmiany polityczne. To znaczy Amerykanie, maksymalizując swoje korzyści, a Europa nie będzie w stanie tego równoważyć finansowo czy większym własnym zaangażowaniem, będą to wykorzystywali, realizując własne, ale partykularne interesy polityczne. I w wielu państwach Europy w ubiegły czwartek ukazał się taki raport brytyjskiej Komisji Izby Gmin do spraw Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. I tam jest zawarta teza, która wydaje mi się w Europie jest już coraz powszechniej uznawana, że w związku z tą asymetrią i ze zmianą polityki amerykańskiej w Waszyngtonie pojawi się próba rozwiązania relacji z Rosją kosztem Europejczyków. Co jeszcze dodatkowo jest wzmacniane przebiegiem wojny z Iranem, że Trump będzie podlegał pewnej pokusie ułożenia sobie relacji z Federacją Rosyjską, generalnie ze światem rosyjskim, ponad głowami Europejczyków, a nie wykluczone, że nawet kosztem Europejczyków. I to jest ta tendencja, która, powiedziałbym, bardzo niepokoi stolice państw naszego kontynentu, no bo oni doskonale wiedzą, jakie są realne zdolności wojskowe, jaka tu jest asymetria między Rosją a Europą i jak dużo zależy od polityki Trumpa. To jest ten element, na który trzeba zwracać uwagę. Drugim elementem, który też się pojawił w tych doniesieniach, o których mówię, na temat tego, o czym się myśli w Waszyngtonie, no jest takie myślenie, że Trump może chcieć ukarać Europejczyków, na przykład wycofując kontyngenty wojskowe z Niemiec. No, z tego prostego powodu, że Francuzów nie jest w stanie za bardzo ukarać, bo nie, Amerykanów tam nie ma po prostu i w związku z tym to nie będzie aż tak bolesne. No, ale Niemcy już są znacznie bardziej wrażliwi. To idzie w tym samym kierunku. Dlaczego to jest jeszcze takie niepokojące? Z prostego powodu. Mianowicie w rosyjskiej narracji, to jest kwestia ostatnich kilku dni, pojawiły się bardzo groźnie brzmiące wątki. Po pierwsze, po tych atakach ukraińskich, bardzo bolesnych na porty rosyjskie nad Bałtykiem, czyli port w Primorsku i w Ustłudze, Ukraińcom udało się przynajmniej na jakiś czas zupełnie zablokować możliwości rosyjskiego eksportu węglowodorów obejmujące gdzieś około 40% ich dotychczasowego potencjału. To jest w tym sensie bolesne, że Putin miał nadzieję zarobienia na tych zwyżkach cen ropy naftowej, a obydwa te porty płoną. Ukraińcy przeprowadzili bardzo skuteczne ataki przy użyciu zarówno rakiet, jak i dronów dalekiego zasięgu. Ale co jest ważne? Mianowicie w rosyjskiej narracji, i tu nie ma znaczenia, czy ona jest uprawniona, czy kompletnie wyssana z palca, bo sam fakt takiego przedstawienia spraw się liczy, pojawiła się interpretacja, że państwa bałtyckie i Polska udostępniły swoją przestrzeń powietrzną, ażeby Ukraińcy przeprowadzili ten atak. To jest nieprawda najprawdopodobniej, bo z kolei strona ukraińska i nie tylko oni piszą, że ten atak prowadził bezpośrednio a nie dookoła przez te państwa bałtyckie i przez Rzeczpospolitą. Ale ta narracja rosyjska ma o tyle istotne znaczenie, że oni w ten sposób, opisując sytuację, mówią, że w gruncie rzeczy i Polska, i państwa bałtyckie są uczestnikami tej wojny. No bo w świetle prawa międzynarodowego, lubimy się bardzo na nie powoływać, przecież państwo, które udostępnia swoje terytorium dla przeprowadzenia ataku na państwo trzecie, jest w gruncie rzeczy uczestnikiem konfliktu po stronie atakującego. Więc jeżeli Ukraina, atakując rafinerie rosyjskie na Bałtyku, dokonała właśnie takiego przelotu w świetle rosyjskiej narracji przez państwa ościenne, no to my już jesteśmy w tej interpretacji w wojnie, co niestety może oznaczać jakieś rosyjskie przygotowania do, no i właśnie teraz jest pytanie do czego? Nie do wielkiej wojny, bo na to dzisiaj Rosjanie nie mają zdolności, ale do jakiejś formuły destabilizacyjnej ja bym tego nie wykluczył. I tu są dwa jeszcze na rzecz tej tezy argumenty. Znaczy, po pierwsze, w minionym tygodniu do rosyjskiej Dumy Państwowej wpłynął projekt ustawy, rządowy projekt ustawy, on będzie bardzo szybko procedowany, o tym mówił Wiaczesław Wołodin, czyli speaker Dumy. I projekt tej ustawy przewiduje, iż Putin będzie miał możliwości użycia siły wojskowej zwróconej wobec tych państw, które postawią rosyjskiego obywatela przed sądem. A tego sądu Rosja nie akceptuje. Nie akceptuje jurysdykcji tego sądu i w związku z tym werdyktów tego sądu. I to tego rodzaju uprawnienie, pamiętajmy, że Rosjanie są bardzo legalistycznie nastawieni zawsze, budują takie pozorne, oczywiście pozorne, no, pozorną podstawę prawną. To może być interpretowane na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest następujący. Otóż w ostatnim czasie pojawiły się bardzo liczne głosy państw i europejskich, i Wielkiej Brytanii o tym, że będą aresztowane rosyjskie tankowce tak zwanej floty cienia. Ta powiedziałbym polityka w tym zakresie będzie znacznie bardziej restrykcyjna, takie są deklaracje. No a w związku z tym ta nowelizacja rosyjska jest traktowana jako przygotowanie na taką oto ewentualność. Znaczy jeśli kapitan takiego tankowca zostanie aresztowany i postawiony przed sądem, nieważne w Estonii, w Finlandii, w Szwecji czy gdzieś, to Rosjanie, kwestionując jurysdykcję tego sądu, będą mieli otwartą drogę, z czego nie należy wywodzić, że oczywiście to zrobią, użycia argumentu siły. To jest pierwsza z interpretacji, dlaczego tego rodzaju akt prawny został sformułowany. Druga jest jeszcze ciekawsza. Otóż w rosyjskiej narracji, i też już wiele jest artykułów na ten temat, pojawiła się kwestia tak zwanej Republiki Ludowej Narwy. Gdzieś od jesieni ubiegłego roku to ulega takiemu stopniowemu nasileniu. Istnieją też fora internetowe, do których przeniknęli dziennikarze. No rośnie, takie bym powiedział, aktywność ludzi tego świata rosyjskiego, którzy wzywają wręcz do mobilizacji mieszkańców, bo trudno ich uznać za pełnoprawnych obywateli, tych rosyjskojęzycznych mieszkańców Estonii, którzy zajmują zwarte skupiska wokół Narwy, ale też i nie tylko, bo to nie tylko dotyczy Estonii, to również dotyczy Łotwy. W okolicach Dyneburga też Rosjanie mieszkają w takich zwartych grupach, te terytoria zasiedlając. Więc w tym sensie tam się coś dzieje. Jeszcze nie wiemy, czy to przybierze taki charakter, jak obserwowaliśmy w roku 2014, najpierw na Krymie, a potem w Donbasie, no ale Rosjanie też budują sobie tutaj pewne narzędzia, nazwijmy to destabilizacyjne. I wokół tej kwestii również dzieje się coś, co określiłbym mianem refleksji strategicznej po stronie europejskiej, no bo zachodzi obawa, że Rosjanie mogą eskalować napięcia, nie przechodząc tego poziomu wojny kinetycznej czy jakiegoś wielkiego konfliktu, no ale budując taką sytuację właśnie, że oni tutaj zagrażają państwom regionu. Amerykanie raczej są zainteresowani porozumieniem z Moskwą, bo realia przedłużającej się wojny z Iranem tego rodzaju postawę nakazują. No a w związku z tym Europejczycy z Zachodu musieliby sami na tego rodzaju zagrożenia reagować, na co nie są zupełnie przygotowani. I to powoduje, że w gruncie rzeczy moglibyśmy mieć do czynienia no, z takim niekorzystnym scenariuszem o charakterze dość ograniczonym, no ale jednak znów pokazującym, że NATO nie gwarantuje jako sojusz bezpieczeństwa no właśnie tego, do czego zostało powołane. Tu te trendy miałyby, że tak powiem, różny wymiar. Z jednej strony na poziomie wysokim, czyli interpretacji artykułu 5, mielibyśmy do czynienia z wątpliwościami, co jest bezpośrednim skutkiem tych deklaracji Donalda Trumpa. Z drugiej strony na poziomie poniżej artykułu 5 moglibyśmy mieć do czynienia z rosnącą rosyjską agresją, czy powiedziałbym presją. Nieważne jak to będzie przebiegało, bo tu jeszcze rzeczywistość może nas zaskoczyć, ale chodzi o po prostu o udowodnienie i pokazanie, że NATO nie daje pełni bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że w Europie o tym się już myśli. O tym powiedział Aleksander Stubb, to ten wywiad, do którego się odwoływałem, już to jest wywiad dla The Telegraph jakieś 10 dni temu, ale też o tym piszą brytyjscy eksperci Izby Gmin z tego, w tym raporcie, o którym wspominałem. Tam jest mianowicie zawarta następująca teza i warto na nią zwrócić uwagę. Otóż i Stubb, i Brytyjczycy mówią, że ratujmy co się da z tego, czym jest Pakt Północnoatlantycki, czyli ze wszelkich sił przeciwdziałajmy takim tendencjom destrukcyjnym czy odśrodkowym. To jest ważne, bo to też pokazuje, jakie mechanizmy oceny sytuacji mają w tym momencie zastosowanie, ale z drugiej strony budujmy porozumienia bilateralne. W tym raporcie brytyjskim jest to wprost określone. Znaczy, jeśli nie ma kolektywnego systemu bezpieczeństwa, albo on staje się dysfunkcjonalny, no bo Trump mówi, że ci, którzy nie płacą, będą milczeć, a płacenie jest mało prawdopodobne, no to budujmy systemy umów dwustronnych. I Brytyjczycy piszą tutaj również o systemie umów z państwami, które nie są członkami NATO. Tam jest wprost zawarta takie sformułowanie. Każdy na stronie Izby Gmin może sobie ten raport znaleźć, 80 chyba 5 albo 6 strona, o ile dobrze pamiętam, w rekomendacjach tam jest tego rodzaju teza zawarta. To dotyczy oczywiście Ukrainy, no bo jakież jest inne państwo w Europie, które nie będąc NATO ma realne zdolności w zakresie bezpieczeństwa i wspólnego budowania tego systemu. Więc w tym sensie wchodzimy w jakąś nową epokę i warto byłoby, żebyśmy to dostrzegli. To jeszcze nie przesądza, jaki będzie charakter tej epoki, ale trend jest dość wyraźny.
Polska, panie Marku, bo to wszystko jest piekielnie pasjonujące, ale brakuje mi w tej całej układance jednego elementu i to już jest ostatnie moje pytanie, bo nasz czas nieubłaganie dobiega końca, a co z nami? Jest refleksja w Wielkiej Brytanii, jest refleksja we Francji, jest refleksja w Niemczech, czy jest refleksja w Polsce? Bo jeżeli ta wojna w Iranie doprowadzi do jakiegoś rozpadu albo rozluźnienia NATO, no to my teoretycznie jesteśmy w dobrej sytuacji, bo wydajemy blisko tych 5%, no ale przecież rozpad więzi transatlantyckich będziemy na lodzie. Jak pan widzi naszą sytuację w tej bardzo trudnej sytuacji?
No, to musielibyśmy osobną audycję poświęcić temu, ale
trzech żołnierskich zdaniach.
Refleksja nie nadąża, tak bym to delikatnie uznał, określił. Dobrze. Czyli mamy do czynienia po pierwsze z jakimś zaklinaniem rzeczywistości. To zaklinamy na wiele różnych sposobów. Między innymi ta teza, że jak wydajemy 5%, to mamy większe zdolności niż ci, co wydają 4% czy 3%. No tak oczywiście być nie musi. Ja już nie będę mówił, bo powtarzam to do znudzenia. Dzisiaj w liczbach bezwzględnych, w kwotach, w pieniądzach, podatników przecież, wydajemy więcej niż Izrael. Mamy większe zdolności wojskowe, no przecież to nawet nie wymaga udowodnienia. Wydajemy więcej niż Turcja. No to też oczywiście nie wymaga udowodnienia, że chyba aż takich zdolności, jakim dysponuje Turcja, nie mamy. Więc tu jest dużo do zrobienia. Wreszcie warto też zwrócić uwagę, ja uważam, wróciłem z Ukrainy, tam znowu rozmawiałem w wielu firmach wojskowych. Byłem i na Politechnice Ukraińskiej, gdzie jest takie centrum zaawansowanych technologii wojskowych. Tam rozmawiałem z ludźmi, którzy tam pracują. Rozmawiałem w dużych firmach, no chociażby w Firepointie, czyli podmiocie, którego konstrukcje dziś odpowiadają za około 80, niektórzy mówią 90, ale bądźmy ostrożniejsi, przyjmijmy, że to jest nawet 70% ukraińskich zdolności rażenia celów na głębokości. A warto zwrócić uwagę tutaj, że w ciągu ostatnich 2 tygodni, to jest nowinka pewna, zobaczymy, czy to się utrwali, Ukraina osiągnęła parytet ilościowy, jeśli chodzi o zdolności do rażenia celów Federacji Rosyjskiej, porównywalny ze zdolnościami rosyjskimi, czyli przekładając to na normalny język, taką samą liczbą rakiet i systemów bezzałogowych, jaką Rosja razi cele na Ukrainie, Ukraina jest w stanie razić cele Federacji Rosyjskiej. To jest już znacząca zmiana i warto by w związku z tym poddać wreszcie analizie, jak to się Ukraińcom udało i co należy zrobić, żeby te rozwiązania w Polsce implementować. A nie chcę tu żadnej tajemnicy zdradzać, mogę to 100 razy podnosić, bo tak się składa, że za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, a byłem 5 razy w ostatnich kilkunastu miesiącach, za każdym razem rozmawiam z Denisem Stillermanem, który jest właścicielem i twórcą Firepointu, i za każdym razem Stillerman mi mówi, że on jest gotów udostępniać swoje technologie Polsce, a mało tego, jest wielkim zwolennikiem budowania środkowoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa w oparciu o porozumienie Polski i Ukrainy, i w związku z tym jego technologie, jego zdolności, jego ludzie, jego dokonania są tym wkładem, który on jest gotów tutaj wnieść. A warto zwrócić uwagę, że Firepoint, obok oczywiście tej rakiety Flamingo, ostatnio przeprowadził skuteczne próby z rakietą balistyczną i Stillerman zaprezentował też tak zwaną koncepcję Freya, czyli koncepcję budowania systemu, którą z pewną przesadą, ale to będziemy też pewnie jako Strategy and Future w najbliższym czasie pokazywać, można nazwać propozycją budowy żelaznej kopuły dla Europy Środkowej w oparciu o zdolności ukraińskie i koszty, które Ukraina ponosi, czyli nie dziesiątki miliardów dolarów transferowanych do Ameryki czy Izraela, ale znacznie, znacznie mniejsze kwoty, bo Flamingo kosztuje 7 czy 8 razy mniej niż Tomahawk. To też jest taki, bym powiedział, czynnik, który warto wziąć pod uwagę. I drugi element obrazujący tylko to, co się zmienia również na froncie, to warto przytoczyć informację, która już się pojawiła w amerykańskich czy zachodnich ośrodkach analitycznych. Otóż w połowie marca, 2 tygodnie temu, Ukraina na jednym z odcinków frontów użyła roju dronów wspomaganych działaniem sztucznej inteligencji. Czyli kilkaset systemów bezzałogowych działało w takim oto charakterze. To przede wszystkim miało doprowadzić do zatrzymania takiej, powiedziałbym, zmasowanej ofensywy rosyjskich sił lądowych. Koordynowanie działań kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset operatorów dronów FPV jest bardzo trudne. To samo w sobie nie jest wymagające zadanie, więc w tym sensie strona ukraińska stopniowo, krok po kroku przechodzi w stronę rozwiązań rojowych wspomaganych sztuczną inteligencją, co też z kolei pokazuje, że tutaj dużo się zmienia i tym bardziej warto to obserwować. A zawsze tak jest, że zmiany zdolności, czyli to, co obserwujemy na polu walki, prędzej czy później przekłada się na zmiany w postawie, w polityce zagranicznej, w zdolnościach do projekcji siły. Dzisiaj też tego jesteśmy świadkami. Zełenski pojechał do państw Zatoki Perskiej, arabskich, rozmawia z tamtejszymi liderami, podpisuje umowy. Myślę sobie, że Ukraina będzie miała z tego tytułu znaczące przychody w pieniądzu finansowe. No właśnie dlatego, że wiarygodność ukraińskich systemów do zwalczania szachedów chociażby jest wiarygodnością, która dzisiaj nie jest kwestionowana przez nikogo. I to jest ten paradoks, jeśli mówimy o Polsce, w którym się znajdujemy. Otóż Arabia Saudyjska czy inne państwa Zatoki, rozmawiając z Zełenskim o to, żeby Ukraińcy budowali tam systemy do zwalczania irańskich szachedów, uznając to za rozwiązanie i ekonomiczne, i skuteczne, a my szukamy, no nie wiem właśnie czego. To jest coś, co być może warto byłoby też zacząć podnosić, bo ja nie kwestionuję, iż nasze rozwiązania, czy na przykład naszych sojuszników nie są skuteczne. Ja znam rozwiązania polskich firm, które są bardzo skuteczne i nawet bym powiedział skuteczniejsze niżli te, które są na Ukrainie. To tutaj nie jest tak, że my powinniśmy się wstydzić albo uważać, że nic nie potrafimy. Problemem jest to, że te rozwiązania nie znajdują wzmocnienia w polityce państwowej, bo gdyby nasze państwo postawiło, mówiąc w skrócie, na zdolnościach polskich firm budujących systemy bezzałogowe, ja bym to uznał za strategię być może ryzykowną, ale perspektywiczną. Natomiast mnie się wydaje, że my idziemy w jakimś bliżej nieznanym kierunku i to mnie niepokoi.
Doskonała puenta, panie Marku. Ja też dokładnie to samo pomyślałem. Zełenski podpisuje umowy z Arabią Saudyjską, z Emiratami, bo to Ukraińcy znają się na wojnie XXI wieku, a my cały czas chcemy strzelać do dronów z patriotów za 5 milionów. No jest to po prostu takie, nie uczymy się w ogóle, jakbyśmy byli w innym świecie, mam wrażenie. No ale nic. Moim i państwa gościem był pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tą niedzielną rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zagadaliśmy się strasznie, za co pana przepraszam, ale to jest wszystko bardzo ciekawe, no i dotyczy, drodzy państwo, naszej ojczyzny. Jeżeli macie niedosyt, czytajcie książki pana Marka Budzisza, Samotność strategiczna Polski, Pauza strategiczna, Wszystko jest wojną i najnowsza Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Panie Marku, życzę panu miłej końcówki niedzieli i dobrego tygodnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję za wszystkie kciuki, lajki i komentarze. Dzięki za wsparcie na Patronite i na YouTubie. Dzięki temu wsparciu możemy działać, nie musimy się autocenzurować i dzięki temu wsparciu powstają live'y codziennie o godzinie 12. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie nową książkę Alberta Świdzińskiego, Nasza bomba z autografem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o wiosennym kodzie rabatowym znajdziecie w opisie pod tym filmem i linki oczywiście również. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.